Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Zapraszamy na drugi odcinek cyklu o inwigilacji Karola Wojtyły przez tajne służby PRL. Audycję przygotował Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z wydawnictwem WAM w Krakowie. A na wstępie aktualności watykańskie. Na piątkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej ma czuwać nad właściwym wymiarem sprawiedliwości w całym Kościele, przypomniał papież, spotykając się z uczestnikami zebrania plenarnego tej dykasterii. Nawiązał do określających jej strukturę i działania norm prawnych lex propria, które promulgował przed 3 laty. Zgodnie z nimi sygnatura apostolska ma między innymi zbierać informacje o działalności wszystkich lokalnych trybunałów kościelnych, które są zobowiązane przesyłać jej roczne sprawozdania. Może ona erygować trybunały międzydiecezjalne, dyspensować z należną roztropnością pracowników sądów kościelnych od tytułów akademickich, zawsze jednak upewniając się co do ich biegłej znajomości prawa procesowego. Może też w razie potrzeby udzielać dyspensy od pewnych wymogów w procesach sądowych.
Benedykt XVI przypomniał duszpasterski charakter trybunałów kościelnych oraz konieczność zapewnienia ich poprawnej i szybkiej działalności, do której wierni mają prawo. Trzeba starać się, aby działania instytucyjne Kościoła w trybunałach stawały się coraz bliższe wiernym. Procesy sądowe w pewnych przypadkach są konieczne, ale stanowią one okazję do dialogu, nieraz przyczyniając się do zgody i pojednania.
Działalność Najwyższego Trybunału ma na celu przywracanie kościelnej komunii, czyli odzyskiwanie obiektywnego porządku odpowiadającego dobru Kościoła. Jedynie ta komunia przywrócona i usprawiedliwiona motywacją sądowej decyzji może doprowadzić w kościelnej wspólnocie do autentycznego pokoju i zgody. Wysiłek przywracania sprawiedliwości ma służyć odbudowie właściwych, uporządkowanych relacji wśród wiernych oraz między nimi a władzą kościelną. Pokój wewnętrzny i chętna współpraca wiernych w misji Kościoła to owoc odzyskania przez nich świadomości, że w pełni realizują swe powołanie. Sprawiedliwość, do jakiej Kościół dąży przez sądownictwo administracyjne, można uznać za początek, wymagane minimum i zarazem nadzieję na miłość. Sprawiedliwość ta jest niezbędna, ale jednocześnie niewystarczająca w porównaniu z miłością, którą żyje Kościół. Tym niemniej lud Boży pielgrzymujący na ziemi nie będzie mógł stać się wspólnotą miłości, realizując w ten sposób swą tożsamość, jeśli nie będzie się w nim uwzględniać wymogów sprawiedliwości.
Alle esigenze della giustizia.
Postać Jana Pawła II stanie w centrum tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych dla papieża i kurii rzymskiej. Odbędą się one w Watykanie w dniach od 13 do 19 marca, czyli w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. Poinformowała o tym prefektura Domu Papieskiego. W tym czasie nie będzie audiencji ogólnej ani innych spotkań publicznych Ojca Świętego. Rozważania poprowadzi francuski karmelita bosy, ojciec François-Marie Letel. Jest on prałatem sekretarzem Papieskiej Akademii Teologicznej. Tytuł rekolekcji brzmi Światło Chrystusa w sercu Kościoła, Jan Paweł II i Teologia Świętych.
Wspólny katolicko-anglikański dokument o Matce Bożej będzie omawiany na rozpoczynających się w poniedziałek obradach Synodu Generalnego Kościoła Anglii. Uczestniczą w nim anglikańscy duchowni i świeccy.
Dokument zatytułowany Maryja, łaska i nadzieja w Chrystusie jest owocem drugiej fazy dialogu Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymsko-Katolickiej. Został przedstawiony przed 7 laty na ostatnim posiedzeniu tej fazy rozmów. Był to pierwszy dwustronny dialog międzynarodowy zajmujący się tematyką maryjną. Ekumeniczny dokument podejmuje również sprawę dogmatów o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Matki Bożej ogłoszonych przez papieży w XIX i XX wieku. Nie dokonuje jednak uzgodnienia stanowisk obu stron dialogu co do tej problematyki, stwierdzając, że pozostają one odmienne. Synod Generalny Kościoła Anglii zajmie się tym tekstem w środę. Uczestnicy głosować będą nad wnioskiem, by prowadzić dalsze ekumeniczne studia nad problemami podjętymi w dokumencie, w tym również nad tym, jakie znaczenie i autorytet mają katolickie dogmaty maryjne dla Anglikanów.
Natomiast za 3 miesiące rozpocznie się już trzecia z kolei faza dialogu katolicko-anglikańskiego. Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Rzymsko-Katolicka zbierze się od 17 do 27 maja w ekumenicznej wspólnocie monastycznej w Boze na północy Włoch. Obrady dotyczyć będą kościoła lokalnego i powszechnego oraz rozeznawania w kościelnej komunii właściwego nauczania etycznego.
Tajne działania aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły.
W cyklu audycji poświęconych Karolowi Wojtyle jeszcze z okresu jego zmagań z Urzędem Bezpieczeństwa w studiu witam księdza profesora Józefa Mareckiego oraz doktora Filipa Musiała. Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Którzy reprezentują również Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i obaj są współautorami pracy źródłowej Ku prawdzie i wolności – komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. Tematem dzisiejszego spotkania są działania aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły. Może na początek takie ogólne pytanie, czym był aparat bezpieczeństwa? Pan Filip Musiał.
Aparat bezpieczeństwa był, zgodnie z tym, co mówiła sama partia komunistyczna, zbrojnym ramieniem tej partii, to znaczy był strukturą, która od samego początku powołana została jeszcze w Związku Sowieckim, przeniesiona na tereny polskie, można powiedzieć, na sowieckich bagnetach i jej celem było ochranianie niezwykle słabej partii komunistycznej i prowadzenie równolegle podboju społeczeństwa. Musimy pamiętać o tym, że po wojnie w Polsce władzę przejęła partia komunistyczna, która w okresie wolnej Polski, w dwudziestoleciu międzywojennym, cieszyła się poparciem rzędu 1%. Zatem mamy do czynienia po wojnie z sytuacją całkowicie irracjonalną, to znaczy mniejszość polityczna przejmuje despotyczną, totalitarną władzę nad większością. To wszystko było możliwe, rzecz jasna, właśnie dzięki aparatowi represji, przy czym w pierwszych miesiącach, w pierwszych nawet niemal 2 latach powojennych, tą funkcję zwalczania niezależności Polaków pełniły jeszcze struktury bezpieki sowieckiej. Aparat represji jako policja polityczna był zatem ukierunkowany zarówno na środowiska, które początkowo próbowały stawiać opór komunistom w sferze politycznej, był ukierunkowany na działalność zbrojną, ale już od jesieni roku 1947 jednym z jego podstawowych zadań stało się okiełznanie działalności Kościoła i można powiedzieć w pierwszym okresie do 1956 roku komuniści zmierzali do tego, żeby Kościół w ogóle zlikwidować.
Dopowiedzmy zatem, jaki charakter miały te działania podejmowane przez bezpiekę, ksiądz profesor Marecki.
Działania, które były podejmowane nie tylko wobec księdza, później biskupa i kardynała Karola Wojtyły, ale także wobec innych duchownych, szły 2 kierunkami. Były to działania jawne i działania tajne. Te działania tajne były zwłaszcza prowadzone przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i polegały na gromadzeniu wszelkich informacji, które na bieżący czas bądź w przyszłości mogły być przydatne. I tutaj konkluzją tego może być krótkie stwierdzenie, które często funkcjonariusze bezpieki mówili swoim rozmówcom, kiedy ich na przykład dociskano do muru, kiedy ich przepytywano, kiedy przesłuchiwano, kiedy ich chciano złamać, mówiono: my o was wiemy wszystko. A więc posiadali taki ogromny arsenał wiedzy na temat życia prywatnego, intymnego, spraw osobistych, chorób, że mogli rzeczywiście o tym człowieku powiedzieć wszystko. To było gromadzenie informacji o tym człowieku. Działo się to za pomocą działań osobowych źródeł informacji, tajnych współpracowników, konfidentów, informatorów i innych jeszcze osób. Dalej, było to gromadzenie informacji poprzez podsłuch. Podsłuch pokojowy, podsłuch telefoniczny. Nagrywanie rozmów telefonicznych, nagrywanie różnych wypowiedzi, zakładanie podsłuchów. Dalej, to było zbieranie informacji z korespondencji. Specjalna komórka, która zajmowała się perlustracją korespondencji. Te działania tajne polegały także na tym, że gromadzono informacje od osób trzecich, od różnych osób, które nie wiedziały nawet, że zbierane są te informacje od nich, a więc były to jakieś tam osoby dalekokrewne, osoby, które na przykład wychodziły z pałacu biskupiego. Kolejnym takim działaniem to było gromadzenie informacji jawnych. Tu szczególnie członkowie partii, którzy na egzekutywach, kolektywach na ten temat rozmawiali, ale przede wszystkim to była działalność Urzędu do Spraw Wyznań. Powołany na początku lat 50. urząd miał za zadanie w sposób jawny inwigilować i tak naprawdę utrudniać Kościołowi działalność. I to wszystko, co robił Karol Wojtyła jako administrator, ordynariusz i kardynał, było gromadzone i w pewien sposób przetwarzane, w sposób bardzo skomasowany na potrzeby aparatu komunistycznego, jakim była partia, o czym wspomniał pan doktor Filip, czy też były robione pewnego rodzaju takie, powiedziałbym, streszczenia, resume na temat jego działalności i przesyłane do innych funkcjonariuszy partyjnych.
Dążenie słowem do pełnej kontroli. Dopowiedzmy zatem, czy zmiany polityczno-społeczne mogły wpływać na stosowane przez bezpiekę działania?
Nie tylko mogły wpływać, ale wręcz wpływały. To znaczy nie zmieniała się ta funkcja informacyjna, czyli bezpieka przez cały okres od roku 1944, pamiętajmy, że wtedy komuniści dotarli na przedwojenne ziemie Polski, do roku, tu powinniśmy powiedzieć 90, ponieważ Służba Bezpieczeństwa została rozwiązana dopiero latem roku 1990, a więc przez cały okres swojego istnienia bezpieka najpierw jako urząd, a później jako Służba Bezpieczeństwa dążyła do gromadzenia tych szczegółowych informacji. Natomiast różnie je wykorzystywano. Do 1956 roku tą podstawową metodą działania bezpieki była represja, to znaczy dążono do tego, aby udokumentowaną działalność antysystemową zakończyć poprzez aresztowanie i skazanie tego duchownego, bo jeśli mówimy o kościele, który zdaniem komunistów przeciwko państwu materialistycznemu występował. Po 1956 roku zmiany związane z Odwilżą, ale również postępujący kryzys w bloku sowieckim, który powodował, że komuniści dążyli do pewnego odprążenia w relacjach z Zachodem, spowodował zmianę metod działania bezpieki, to znaczy wciąż gromadziło ono informacje, natomiast starała się już nie stosować represji masowych, dążąc raczej do niezwykle skomplikowanego systemu manipulowania rozpracowywanymi środowiskami. Jest to szczególnie widoczne w latach 70. i 80., kiedy starano się poprzez właśnie zdobyte informacje, poprzez ulokowane w kościele osobowe źródła informacji, wpływać na politykę personalną, na działania kościoła, na podejmowane przez poszczególnych biskupów decyzje, wpływać na kierunek działania episkopatu. Oczywiście ta skuteczność bezpieki była bardzo różna. W przypadku Karola Wojtyły można powiedzieć, że wywiązano się z funkcji informacyjnej, czyli zebrano niezwykle szczegółowe dane na temat tego duchownego, natomiast skuteczność manipulacyjna była żadna, to znaczy nie udało się bezpiece wpłynąć na jego decyzje, które od początku do końca pozostały wolne i niezawisłe od ingerencji Służby Bezpieczeństwa.
Tym niemniej działania podejmowano, dopowiedzmy, które z metod były stosowane właśnie wobec kardynała Karola Wojtyły.
Jeśli chodzi o metody, które stosowano wobec Karola Wojtyły, to były podsłuchy, to była inwigilacja korespondencji, to było nagrywanie i analizowanie jego przemówień, no i przede wszystkim działalność osobowych źródeł informacji. Przy czym wobec Karola Wojtyły w tej metodzie współpracy i inwigilowania go przez konfidentów były właściwie takie dwie metody. Pierwsza to było pozyskiwanie informacji i drugie to co wspomniał też pan Filip, próba manipulacji wpływania na niego. I tak jak ta pierwsza bardzo się udała, zbieranie informacji, tak druga w ogóle się nie udała, bo nie dał się manipulować. Także nie udało się manipulować osoby bardzo kompetentne, odpowiedzialne. Czy to było w wcześniejszych latach, to byli na przykład pracownicy kurii, to jak kanclerz czy wikariusze generalni, czy później także w późniejszych latach. I jeśli chodzi zaś o tą najważniejszą metodę, która właściwie mnie zaskakuje bardzo, to jest zbieranie informacji poprzez konfidentów. Karol Wojtyła od momentu, kiedy zostaje administratorem archidiecezji, jest otoczony przez bardzo wytrawnych, bardzo dobrze wybranych konfidentów, osoby źródeł informacji, powiedzmy fachowo, to byli współpracownicy, którzy byli niejak sami funkcjonariusze bezpieki, mówią, dobrze byli związani z ich systemem, z ich władzą. Były to osoby sprawdzone i osoby, które były gotowe całe swoje życie poświęcić na współpracę z SB. A tu przykładem jest chociażby nomen omen Tewu Marecki, chociażby ksiądz Mieczysław Satora, który nie tylko, że był gorliwym współwykonawcą wszelkich poleceń, które funkcjonariusze podawali, potrafił w nocy dzwonić do funkcjonariuszy, bo miał jakieś nowinki związane z działalnością chociażby Wojtyły, z jego jakimiś wystąpieniami czy pisaniem listów, ale także karcił i napominał funkcjonariuszy, że pewne rzeczy źle rozgrywają, że powinni na przykład ustawić im telewizję przed Wawelem, żeby ludzi odciągnąć od kościoła, że powinny być krótkie migawki, że powinny być inaczej. Wiedza, jaką zgromadzili właśnie funkcjonariusze poprzez OZI, była przeogromna. Tutaj wystarczy wspomnieć fakt znany, że w 1972 roku Julian Polan Harashim, który należał do tego bliskiego grona konfidentów, którzy byli blisko, tak jak kardynała Macharskiego, późniejszego wcześniej właśnie, Wojtyły czy innych, przekazał informację, że już w Watykanie mówi się o tym, że Wojtyła jest kandydatem na stolicę Piotrową. Jest rok 1972. To zupełnie wykorzystano. Wiedza, którą bezpieka pozyskała, była przeogromna właśnie od konfidentów, ale nie umieli tego przetworzyć i mieli wykorzystać. No, ja myślę chyba po latach, że to było też działanie Ducha Świętego, że ludzie sobie, a tutaj jednak Kościół Duch Święty sobie.
Panowie, reasumując, tyle działań, tyle trudów, wyrafinowanych nieraz operacji, okazuje się, że de facto bez głównego skutku, to znaczy nie udało się wpływać na decyzję Karola Wojtyły. Czy ta praca poszła zupełnie na marne?
Raczej nie. To znaczy musimy pamiętać o tym, że z jednej strony udało się zgromadzić informacje o Karolu Wojtyle, ale przede wszystkim gromadząc te dane, gromadzono dane o kurii, a więc bezpieka miała niezwykle szczegółowe informacje o tym, co dzieje się w krakowskim Pałacu Biskupim. I tutaj nie wszyscy duchowni, którzy w kurii pracowali, byli tak odporni na sugestie tak zwanej agentury wpływu, a więc tych tajnych współpracowników, którzy właśnie mieli zadania natury manipulacyjnej, i na część działań innych duchownych poza Karolem Wojtyłą udało się bezpiecznie wpłynąć. Po drugie, odnosiła ona również sukcesy w przepychaniu, tak to nazwijmy, na pewne funkcje w kościele osób, które były otwarte na działania bezpieki, czyli mówiąc wprost, tajnych współpracowników. I tutaj pewne sukcesy odniosła, w jakimś stopniu była w stanie przynajmniej kontrolować, jeśli nie zapanować nad krakowskim kościołem, bo tego jej się nie udało, to przynajmniej w pewnym stopniu była w stanie pewne nurty jego działalności kontrolować.
Ksiądz Józef Marecki?
Jeśli chodzi o kontrolę nad kurią, to ja dopowiem, że na początku lat 60., przeglądając katalogi święconych duchownych, samych tylko kapłanów diecezji krakowskiej, nie licząc chociażby zakonników, uzyskujemy złamanych ponad 50%. I nie chodzi tutaj tylko o to, że to byli konfidenci. Chodzi o złamane sumienia. Chodzi o zniszczenie tych ludzi. Powiem dosadnie, chodzi o zgnojenie tych księży, pokazanie, że jednak nam się udało was złamać, że nie jesteście monolitem. I z perspektywy czasu to dokładnie widać, kiedy przeglądamy chociażby listę tych święconych, co trzeci, co drugi w niektórych rocznikach to jest konfident, który przynajmniej przez kilka lat pracował. A apogeum to osiągają lata 80., kiedy widać wyraźnie, kiedy opór księży jest bardzo słaby. Więc po części odniesiono sukces. Nie chodzi tylko o to, że wpływano na kurię, na działania chociażby Karola Wojtyły czy jego następców, ale chodziło o to, by pokazać, że jesteście słabi, jesteście do niczego, nie jesteście monolitem i możemy z wami zrobić, co my chcemy. I to się udało.
Proszę Państwa, przypomnijmy o tajnych działaniach aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły, mówili nasi goście, ksiądz doktor habilitowany Józef Marecki oraz doktor Filip Musiał, pracownicy krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, zarazem współautorzy książki Ku prawdzie i wolności, komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy też słuchaczy.
Na tym kończymy nasze spotkanie. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.